Księga Samuela, 9 rozdział. Wy, którzy byliście w środę, to wiecie,
że trochę mówiliśmy o pierwszym Księgę Samuela i Kaleb mówił właśnie o 9 rozdziale 2 Księgi Samuela. Tylko on tutaj kawałek mi trochę ukradł kazanie. Ale chciałbym trochę głębiej to patrzeć, bo to naprawdę jest, za każdym razem, kiedy czytam, to mi przypomina łaski Bożej. Po prostu jest niesamowita historia i widziałem trochę inne rzeczy niż zwyczaj. Tak? Tym razem, jak przygotowałem, to patrzyłem i trochę zgłębiałem się i trochę inaczej patrzyłem na to i im więcej tam się wgłębiałem, to widziałem, wow. Naprawdę to jest niesamowita historia, która jest w różnych perspektywach, więc żeby nie wszystko teraz wam mówić, a to od razu to po kolei. Tak? Będziemy czytali od pierwszego wersetu. Wtedy Dawid zapytał, tak, 2 Księga Samuela 9:1. Wtedy Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł okazać mu miłosierdzie ze względu na Jonatana. Okej. Okay. Teraz, żeby zrozumieć, kim jest Jonatan, kim jest Saul i dlaczego Dawid pyta, czy ktoś został z domu Saula, aby okazał mu miłosierdzie, to musimy trochę myśleć i patrzeć na rodzina Saula. Tak? Saul, kim on był? Saul był pierwszym królem. Pierwszym królem Izraela, no i niestety nie był najlepszym królem, dlatego że zbuntował się później przeciwko Bogu. Bóg powiedział, że dał mu rozkaz, on nie dotrzymał tego rozkazu, on nie zrobił to, co Bóg rozkazał, więc on sobie pomyślał inaczej i niestety on zgrzeszył, tak? I z tego powodu Bóg zabrał to królestwo od niego i dał to Dawidowi, okej? Ale naprawdę, żeby zrozumieć, o co chodzi, jest ważne, żeby zrozumieć rodzina. Każda rodzina jest i ta rodzina, później dowiedziemy się, że syn Jonatana, to jest, się nazywa Mefiboszet. Rodzina Mefiboszeta to nie była najlepsza rodzina. Nie mieli najlepszą reputację. Szczególnie po tym, jak Saul zgrzeszył. I naprawdę rodzina jest bardzo ważna, czy ktoś pochodzi z dobrej rodziny, czy złej rodziny, czy ktoś dostaje pracę lub nie, z powodu, czasami z powodu rodziny, tak? Albo znamy cię, znamy twoją historię, znamy twojego tatę, znamy twojego dziadka, to niestety nie jest to, czasami tak jest, szczególnie jest w małym miasteczku, albo wieś, albo jakieś miejsce, nawet jak Toruń, bo wszyscy się znają, to jest niesamowite, ile ludzi się znają tutaj, nie? Ale widzimy, że ta rodzina, ona niestety była zhańbiona rodzina. Potem, po tej sprawie, co Saul zrobił. Zobaczcie, pierwsza Księga Samuela 15, 23. Tutaj jest właśnie ten moment, gdzie Saul zgrzeszył i Bóg mówi do niego, bunt bowiem jest jak grzech czarów i upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, on także odrzucił cię jako króla. Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. Zhańbiona rodzina. Tak, oni buntowali się, on buntował się przeciwko Bogu. I Bóg teraz ma powiedział, że on odebrał, odrzucił go jako króla, tak? I odebrał mu królestwo. Tak, nie królestwo, tylko królowanie, tak? I to niestety jest właśnie to, co się stało. Saul, dziadek i król Izraela, no, tak postępował. Teraz ta rodzina była odrzucona od Boga. Ta rodzina, to królestwo, które miało być Jonatana, a potem jego syna, czyli Mefiboszeta, to niestety już nie było. Stracili przez jeden moment, jeden grzech. Jeden moment, gdzie on buntował się przeciwko Bogu. No i niestety dzisiaj jest tak samo dla każdej osoby, która urodzi się, kiedy kiedyś nasz dziadek, co zrobił? Buntował się przeciwko Bogu. Pamiętacie go? Adam? Bóg powiedział, nie zjedz. Co powiedział? nie słuchał. Słuchał żonie, tak? Zobacz, dobry. Okej. No, lepiej nie słuchać żony, tylko Boga czasami, tak? Czasami chciałem słuchać Boga, szczególnie, że żona mówi, żeby mówił iść przeciwko Bogu, tak? Nie rób to, co żona mówi, jeśli wbrew woli Bożej, tak? Rób to, co Bóg każe, zawsze. Nawet jeśli żona będzie zła z tego powodu. Ach, niech będzie zła, tak? Nie obchodzi mnie to. Ale Adam niestety bał się żonie, albo nie wiem co, ale na pewno nie bał się Bogu. Tak? I zgrzeszył. I co się stało? Teraz my wszyscy jesteśmy z tej rodziny, jesteśmy potępieni. Zhańbione rodziny. My mamy na siebie tą reputację, że jesteśmy grzesznikami z natury. Fair? No nie, no fair czy nie fair, ale taka jest sytuacja. Czy Mefiboszet mógł narzekać, dlaczego on tak zrobił? No mógł, ale co to zmienia? On zgrzeszył i źle zrobił. No nie ma możliwości kłócenia z tym, tak? I naprawdę widzimy to dzisiaj tak samo. I tak jak Saul, Adam zgrzeszył i my dzisiaj mamy na siebie. Rzymian właśnie mówi, Rzymian 5:12. Nie będę bardzo często na różnych wersetach, bo niestety nie mamy dużo czasu, ale Rzymian 5:12 mówi tak. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Czy podoba nam się, czy nie, nasz pradziadek, czy nasz ten pierwszy człowiek, który Bóg stworzył, zgrzeszył. I padło na nas i to wszystko jest. Teraz my wszyscy jesteśmy właśnie tak, jak Biblia mówi, mamy na siebie grzech, bo mnie wszyscy grzeszyli. To jest ważne, żeby zrozumieć tą historię. Ważne jest rozumieć ten pierwszy punkt. Grzech wszedł na świat. Grzech, człowiek jest grzeszny. Człowiek nie jest sprawiedliwy, człowiek nie jest od urodzenia dzieckiem Bożym. Ten Mefiboszet, on się urodził z domu, gdzie był bunt, gdzie nie chciał jego dziadek zrobić to, co Bóg chciał. I teraz z powodu tego on nie jest w najlepszym miejscu. Zaraz zobaczymy, gdzie on w ogóle się znajduje. Tak? Dzisiaj jest tak samo. Widzimy też w tym pierwszym wersecie, że jest to przeklęta rodzina. Każde potomstwo Saula był w zagrożeniu i przeznaczone na śmierć. Każde potomstwo. Bo tak naprawdę nawet Biblia mówi, druga księga Samuela, 3:1, tak bodajże jest ten fragment, gdzie chciałbym wam pokazać. Druga księga Samuela, 3:1, Biblia mówi tak. A wojna między domem Saula a domem Dawida trwała długo. Dawid jednak stawał się mocniejszy, a dom Saula stawał się coraz słabszy. Wow. Była wojna między Dawidem a domem Saulem. I co się stało? Dawid znalazł następne osoby i co się stało? Zabijał. Oni już nie istnieli, tak? Coraz słabsi byli, coraz ich było coraz mniej, bo to była naturalna sytuacja. Zagrożeniem było zawsze, ktokolwiek jest potomstwa Saula, byłby zagrożeniem dla Dawida. I to jest, nie mamy czasu, ale to biblijnie, nawet są kilka fragmentów, gdzie właśnie królowie tak robili, że oni musieli zniszczyć całkowicie z tamtej rodziny, tamto królestwo, tylko żeby nie było zagrożenia dla siebie, ani dla swoich potomstw. Jest wojna. Zagrożenie, śmierć. Mefiboszet właśnie też nie zasłużył na życie. Według tego on był zagrożeniem. I tak samo jak każdego z nas, który się urodził. Urodziliśmy się pod prawem śmierci, Biblia mówi. To prawo śmierci właśnie jest na nas. Każdy, kto popełnia grzech, tak? Jest śmierć, tak? To popełnia grzech, zasłużuje na śmierć. No niestety. Czy to podoba nam się, czy nie? Po prostu taka jest właśnie realia i taki jest właśnie to, co Bóg wymaga od nas, tak? Nie wiem, dlaczego tutaj. Więc to była rodzina przeklęta, tak? To była rodzina opuszczona. Zobaczymy w naszym tekście. Czytamy dalej. Drugi werset. A z domu Saula był sługa imieniem Siba. Został on wezwany do Dawida i król zapytał go, czy ty jesteś Siba? Odpowiedział, to ja, twój sługa. Król pytał dalej, czy nie masz jeszcze kogoś z domu Saula, aby mógł okazać mu miłosierdzie Boże? Siba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, chromy na nogi. Król zapytał go, gdzie on jest? Siba odpowiedział królowi, oto jest w domu Makira, syna Amiela w Lodebar. Widzimy, tutaj jest opuszczona rodzina. Ta rodzina już praktycznie nie istnieje. Tak, była taka słaba, taka się robiła słabsza, tak? Ta wojna między Dawidem a Saulem, że teraz Dawid musi szukać ich. Kiedyś było ich mnóstwo. A teraz on mówi, czy ktoś został. Nie wiemy dokładnie, jak długo było tak, że Dawid przypomniał sobie o tym, żeby o tym przymierze, który zawarł z Jonatanem. Nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że on wreszcie przyszedł i mówił, czy ktoś został. Chwała Bogu za to. Tak? Chwała Bogu. Więc mamy tutaj kilka rzeczy. Mefibosz się znalazł miejsce Lodebar. Lodebar tak naprawdę jest tłumaczone, jest bez pastwiska. On jest w miejscu bez pastwiska. Czyli nie swoje, nic nie ma, biedny, bez nadziei, bez w ogóle jakikolwiek sposób do życia, po prostu bez pastwiska, w Lodebarze. Tak? Daleko, daleko od wszystkiego. Chowa się on w ukryciu, tylko żeby nie zginąć, bo jego życie jest zagrożone. Mieszka w domu Makira, oznacza, i Makira oznacza sprzedany. Tak? Sprzedany. Więc Mefibosz mieszka w miejscu biedy i brak. Tak? On niczego nie ma, żadnej nadziei. Czy to brzmi jak człowiek dzisiaj? Biedny, daleko od nadziei, bez Boga na świecie, który po prostu nie mający niczego na tym świecie, chociaż mają wszystkiego, ale tak naprawdę boją się, tak? Z powodu jego kalectwa, tak? Widzimy, czytamy, że on był chromy u nogi. Chromy na nogi. To jest chłopak, nie wiem dokładnie ile on ma lat, czy to chłopak, czy mężczyzna, ale on już ma jakiś wiek, jak miał 5 lat, jego niania, uciekając z nim od wojny, co się stało, przewróciła się, on spadł i on złamał nogi czy coś. I teraz z powodu tego on jest kaleką, on jest chromy u nogi i on było od tego momentu już do końca życia. Czyli on nie był w dobrym stanie. Jeśli Dawid przyszedł, aby go szukać, on nie mógł uciekać zbyt szybko. Tak? On potrzebuje pomocy, żeby ktoś mu pomógł, żeby uciekać. Tak? Więc ten Mefiboszet jest w złym stanie i z powodu jego kalectwa on nie mógł ani pracować, zarabiać, on nie mógł po prostu robić to, co normalni ludzie mogli, bo w tamtych czasach, jak nie możesz chodzić, jest naprawdę ciężka sprawa z tobą. Ale niestety od Saula, myśląc, że on jest wnukiem króla, nie odziedziczył królestwo. Odziedziczył czegoś innego. Widzimy teraz, co on odziedziczył. Odziedziczył ubóstwo z powodu grzechu. Odziedziczył odrzucenie, strach, chorobę, śmierć. To nie było rzeczy, które na niego teraz, to on odziedziczył od swojego dziadka. I to jest, co każdy człowiek ma. Każdy, który nie nawrócony na dzisiaj, tak samo to samo ma. Tak? On jest doskonałym przykładem ludzkości dzisiaj. Gdzie ludzie są, myślą, że są szczęśliwi, myślą, że wszystko mają, ale tak naprawdę boją się i rozmawiaj z nimi. Czy wiesz, że spędzasz wieczność? O, nie ma piekła, ja nie chcę myśleć o tym. Dlaczego? Bo boją się. Boją się, co będzie. Boją się, co jest po śmierci. Nie chcą myśleć o tym. Mefibosz w tym stanie nie miał żadnej nadziei. On potrzebował cud. Był cud, tylko on liczył na jakiś cud. No, cudem byłoby, że Dawid nigdy go nie znalazł. Żeby on tak zapomniał, że król po prostu królował sobie i w ogóle nie myślał, że on w ogóle istnieje. Żeby nawet nie wiedział. Ale niestety, dla niego przyszedł ten moment. Ale ludzkie rodziny tak samo jest w złym stanie. Ludzie są w miejscu, jak mówimy, bez pastwiska. Biblia nawet mówi, bez nadziei, bez Boga na świecie. Pamiętasz ten moment, kiedy ty taki byłeś? Bez nadziei, bez pastwiska, bez niczego? Myślą, że mają wszystko, ale tak naprawdę nic. Potem dowiedziałeś się, co to naprawdę jest szczęście i radość i pokój. Myślę, że to wszystko mamy? No niestety. W momencie, kiedy Jezus się przychodzi do nas, wtedy możemy już zrozumieć, czego naprawdę nie mieliśmy i co mamy teraz. I jak mówimy o tym, że jest sprzedany, Bile mówi o tym, że w domu Makira sprzedane, czyli ludzie są sprzedani grzechowi? Grzechowi, tak? Bile mówi właśnie Jan 8:34. Ewangelia Jana 8:34 mówi tak. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. To popełnia grzech jest sługą grzechu. I tutaj jest właśnie stan każdej osoby na ziemi, który nie jest zbawiony, jest sługą grzechu, sprzedany do grzechu i po prostu nie ma żadnej nadziei. Nie ma innej opcji. I to widzimy na co dzień. Włączysz wiadomości, od razu jest pełen zło. Wychodzi na ulicę i słyszysz i rozmawiamy z ludźmi. O tak, są jakieś tam dobre rzeczy i są jakieś filmiki o teraz wierzę w ludzkości, bo jeszcze nie umarła dobrość, ludzkość i tak dalej. Słyszymy takie rzeczy, ale w sercu człowieka jest zło. Jest nienawiść, jest samolubstwo, jest wszystko, jestem ja. I tutaj jest właśnie ten świat. Jest w strasznym stanie. Bez nadziei. To trzeba to zrozumieć, żeby zrozumieć następne kroki, które Dawid zrobił i jakie było myślenie Mefiboszeta, gdzie on się znalazł. On tak się znalazł w takim okropnym stanie, że on nawet nie myślał, że jest jakichkolwiek możliwości, żeby wyszedł z tej Lodybarze, z tego domu Makira, gdzie był sprzedany. Że nie był, że on był ubogi, bez niczego, bez nadziei. To trzeba zrozumieć, bo taki jest stan każdego człowieka, który my widzimy na ulicy, gdzie w naszej rodzinie, tacy jak my byliśmy, chwała Bogu, tacy byliśmy, czas przeszły. Bez nadziei. Widzimy tutaj, że Mefiboszet, tak jak mówiłem wcześniej, on się urodził w tym domu, gdzie były problemy, gdzie był grzech. Tak? Urodzi się w grzechu, urodzi się w tym. I tak samo jak my dzisiaj. Ludzie mówią, ale my wszyscy, każdy jest dzieckiem Bożym. Po co mamy w ogóle nawracać się i my się rozbawimy? Bo i tak każdy się urodzi dzieckiem Bożym. Niestety, to jest kłamstwo od szatana. Szatan chce, żebyś tak myślał. Bo Biblia tak naprawdę w ogóle nie mówi. Bo Biblia mówi inaczej. 1 Jana 3:8 mówi, kto popełnia grzech, jest z diabła. Popełnia grzech? Znasz kogoś, kto nie popełnia grzech? Jeśli jest ktoś, kto mówi, nie popełnia grzech, właśnie jest grzeszył, bo skłamał. Więc nie ma takiej osoby. Biblia mówi, kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Ludzie nie mają siły własnej, żeby sami się zbawić. Nie mają siły, żeby ten Mefiboszet nie mógł sam się podnieść, nie mógł sam się uratować. On potrzebował cud. Bo w każdej chwili mógł pukać Dawid mówi, twój czas się skończył. Patrz, bo was cud. Ale wiecie co? Widzimy coś niesamowitego. Wracamy do naszego tekstu. Widzimy coś niesamowitego, że Dawid mówi coś. Dawid ma jakieś pragnienie. Nie pragnienie, żeby zabić. Pragnienie, żeby odzyskać czegoś. Kogoś konkretnie. Nagle ta rodzina była tak nienawidzona, tak zhańbiona, tak przeklęta, tak opuszczona. Nagle stało się rodziną i Mefiboszet i wszystkim, co jest, wszystko sobie jego, stali się rodziną pożądaną. Jak to możliwe, że ktoś chciałby mieć taką rodzinę? Ktoś by chciał mieć taką osobę. Dawid właśnie tak powiedział. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł okazać mu miłosierdzie? On pożądał, on pragnął pokazać miłosierdzie komuś, który nie zasłużył na to miłosierdzie. Mefiboszet. Nawet go nie znał. Nie był istotny. Był z rodziny Saula. Teraz Dawid pragnął z powodu obietnicy, z powodu przymierza, który zawarł z Jonatanem, że zawsze do końca, nawet po śmierci Jonatana, jego rodzina, czy dzieci Dawida i dzieci Jonatana nigdy nie będą siebie całkowicie zabijali. Tak, żeby oszczędzali. Tak, bo przymierza. Nawet po śmierci Jonatana. Tak? Jonatan tak mówił, obiecaj mi, przysięgaj, że nie będziesz tak mi zrobił. Dawid obieca, bo kochał go, umiłował go więcej niż własną duszą. Tak? I Jonatan tak samo. I co zrobił? Ta przymierza była niesamowita, była ważna nawet po śmierci Jonatana. Nawet po śmierci. Nie straciła ważność. Tu jest dokładnie, co Bóg zrobił dla nas, grzeszników. Byliśmy daleko od tej nadziei, daleko od obietnicy, daleko od miłości, siedząc w ciemności, siedząc w miejscu strachu, niewiedzy, bojaźń, aż w momencie, kiedy coś cudownego, ktoś pragnął adoptować nas do swojej rodziny. Przyszedł do nas. Księga Jeremiasza 31:3. Nie mamy czasu, żeby zobaczyć, ale powiem wam, gdzie to jest. Przeczytam. Jeremiasz 31:3. Powiedz, dawno Pan mi się ukazał, mówiąc, owszem, umiłowałem Cię wieczną miłością, dlatego przyciągam Cię swoim miłosierdziem. Bóg mówi do nas, umiłowałem Cię. Dlaczego? Ja nie wiem. To jest łaska. To jest przymierze, które Bóg miał ze swoim synem i Jezus, który obietnica, że on mówi, ktokolwiek przyjdzie do mnie, ja nie wyrzucę precz. Każdy to prosi, każdy to wezwie imię Pana, będzie zbawiony. Przymierza. Obietnica. Dzięki Bogu. To jest ta przymierza. Coś cudownego. Ktoś pragnął adoptować nas. Ktoś pragnął mnie, ciebie. Znaczy, wiesz, ja rozumiem siebie, ale ciebie? Ja nie wiem, dlaczego Bóg by chciał ciebie. Ja nie wiem, dlaczego Bóg by chciał ktokolwiek z nas. Patrzysz w lusterko ostatnio? Ja tak. Nie jest to miłe, nie jest to najlepsze. Czasami patrzymy, co ja robię? Dlaczego ja taki jest? Dlaczego Bóg mnie? Zadałeś sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie akurat? A nie ktoś inny z mojej rodziny? Ja nie wiem. To jest łaska. Po prostu łaska. Łaska Boża. I Bóg dotrzymuje swoje obietnice. Po prostu Biblia mówi, nie wzleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że wzleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Amen. On dotrzymuje swojej obietnicy, nie? Dzięki Bogu za to. Dzięki Bogu Bóg nie zapomina swojej obietnicy. O ty i ja zapominamy. Nawet dzięki Bogu Dawid nie zapomniał do końca. On zapomniał przez jakiś czas, ale potem przypominał mu tą przemierze i on wrócił i zostało jeszcze jedno. Zostało jeszcze ktoś, który mógł pokazać miłosierdzie. Zostało jeszcze Mefiboszet. Wow. Ta rodzina Mefiboszetowi, to ona była trochę kiepska, ale coś się zaczyna dziać. Jest coś cudownego. Może nie wiedzie do końca cudownego. Nie? Możesz wyobrazić sobie? Przyszedł ktoś, Dawid cię szuka. Ha, super, fajnie. Teraz będą prezenty. Teraz będzie to dobra rzecz. Na pewno on tak myślał, nie? Ups, znalazł mnie. On mnie znalazł. I o, ten strach, że Bóg mnie znalazł, tak? Czasami jest taki strach, że ludzie nawet nie chcą przyjść do kościoła, bo mają taki strach. Zapraszyliście już kilka osób do kościoła i jeszcze nie pojawili się? Tak? Bracia i siostry, ja przez 4 lata pracowałem w tej szkole i dzisiaj po raz pierwszy przyszli moje koleżanki z pracy na pierwszą godzinę. 4 lata mówię do nich, 4 lata zachęcam i zapraszam. O Bogu! Dzięki Bogu przyszli wreszcie, tak? Niesamowita rzecz! Ale ludzie się boją. Właśnie mówili ostatnio, a jak, co musimy robić, jak wchodzimy? Jak musimy postępować? Co musimy, do kogo mamy się zwrócić? Jak mamy to? Spokojnie, normalnie, tak? To nie jest żadna, wiesz, sztuki. Nie trzeba tutaj jakiejś tam, dzięki Bogu nie ma takiej tradycji, żeby się martwić. Nie, po prostu wejść do pokoju, jakby do mieszkania, bo to jest rodzina. To są ludzie zwykli, grzeszni. Wiemy o tym. Nie udajemy sprawiedliwi. Wiemy, jacy jesteśmy. Wiemy, że mamy problemy. Ale dzięki Bogu jesteśmy zbawieni grzesznikami. O, jesteśmy ocaleni grzesznikami, bo my pamiętamy ten nasz pierwszy dzień, jak my weszliśmy do tego miejsca, nie? Pamiętacie ten wasz pierwszy dzień, wasz pierwszy strach? Tak samo było, no niestety. I tutaj znajdujemy przyjaciel dla Mefiboszeta. Jest ktoś, który chciałby być jego przyjacielem. Ktoś. On nie wiedział do końca. Zobacz, widzimy tutaj, że król zapytał, gdzie on jest. Wiersz 4. Siwa powiedział królowi, oto jest w domu Makira, syna Amiela. On go szukał. On inicjatował właśnie poszukiwanie go. Nie, tak? On nie powiedział, dobra, w końcu on mnie znajdzie, więc ja najpierw pójdę do niego i niech zacznie. Nie. On się chował. On nie chciał mieć nic wspólnego z Dawidem. Tak samo dzisiaj ludzie nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Oni uciekają, próbują wszystko robić, żeby nie mieć nic wspólnego. Nawet jak otwierasz Biblię, nie. Powiedz mi od siebie. Nie mów mi od Boga, nie mów mi nic z Biblii. Powiedz mi to od siebie. Bo ja nie chcę, ja nie wiem. Boję się. Ludzie się boją. Ale Bóg pociągnął go. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mój ojciec nie pociągnie go. Kiedy król Dawid dowiedział, że został jeszcze jeden z domu Izraela, Jonatan, on zaczął ten proces, aby przybliżyć go do siebie. To nie był jego pomysł Mefiboszetowi, to był Dawidowi pomysł. To był jego pamięć, co on miał z Jonatanem, jego najlepszy przyjaciel, dobry przyjaciel, który umiłował. Jestem wdzięczny, że grzesznicy mają przyjaciela, który szuka grzeszników. Amen? Ja jestem wdzięczny, że mamy ktoś, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie to, co było najlepsze, nie to, co było dobre, nie to, co było piękne, to, co zginęło. O, Mefiboszet był zgubiony. On był daleko zgubiony, daleko, daleko, w Lodebarze, sprzedany w takim domu, bez pastwiska, bez nadziei, bez Boga, daleko od wszystkiego, boją się, że Dawid puka i dowie się, że on tu mieszka. Nie wiedząc, że jego największy wróg właśnie za chwilę stanie się jego najlepszym przyjacielem. Czy to nie jest niesamowite? niesamowite piękne, ale niesamowite frustrujące, że ludzie tak bardzo boją się Boga, wiedząc, nie wiedząc, co oni mogą naprawdę mieć relację z Nim. Boją się Go. O, to jest smutne. Tak smutne, że ludzie tak go boją i nie chcą mieć nic do czynienia albo tylko z tradycji, tylko na trochę, na parę minut, tylko żeby sumienie oczyścić na chwilkę, ale nie chcą mieć z Nim relacje. Bo boją się, nie wiedzą, że oni mogą mieć najlepszym przyjacielem. Nawet tata dzisiaj powiedział, że kiedy faryzeusze widzieli, że Jezus był z celnikami i prostytutkami i wszystkich tym, oni mówili, o co to jest? On jest przyjacielem grzeszników. Przyjacielem nazywał nas, bracia i siostry, przyjaciółmi. Coś cudownego, coś pięknego. Mefiboszet naprawdę miał wielki dylemat, kiedy Dawid go wołał, tak? Werset 5 widzimy tutaj. Król Dawid posłał więc, by go sprowadzić z domu Makira, syna Amiela z Lodebar. Sprowadźcie go mi tu. Bo mam prezenty dla niego, tak? Mefiboszet na pewno tak myślał, tak? Super! Będzie impreza! On będzie mnie zaakceptował, on będzie mi tak witał. Na pewno bał się. Całą drogę. Wiesz, mógł powiedzieć nie. Nie? Mógł powiedzieć nie przyjdę. Ja może za rok, za tydzień przyjdę. Mógł tak powiedzieć i ludzie tak mówią cały czas. Nie, innym razem. Ja zawołam do Boga innym razem. Ale tutaj król Dawid go woła. Ile razy Bóg woła kogoś, może nawet dzisiaj, tutaj, woła. Przyjdźcie do mnie wszyscy ze spracowani obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Przyjdźcie do mnie! Ludzie nie chcą przyjść do Niego. Wolą przyjść do innych źródła, ale nie do Jezusa. Mefiboszet powiedział nie. Powiedział nie, nie zostanę tu, on mnie woła, pójdę. Ja muszę iść, bo król mnie woła, bądź. Nie wiem. To jest mój ostatni moment. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Dzięki Bogu mówi wszyscy. Czy to nie jest cudowna rzecz? Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. A nie na lepsi. Nie, on mówi, nie, przyjdźcie do mnie tylko ci, którzy są piękni. Żaden z nas nie pójdzie. O, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy są dobrze ubrani, albo mają najwięcej pieniędzy, albo mają najlepszą rodzinę, ale mają nie wiem co, wszystkiego. Nie, przyjdźcie do mnie wszyscy. Każdy jest zaproszony. Nie ma nikogo, który Bóg mówi, nie, tylko nie ty. Wszyscy tylko, oprócz niektórych. Nie ma takich. Nawet tych najgorszych, tych, którzy są chromi u nogi. Które nie ma niczego do oferowania Bogu. Tak jesteśmy, tak naprawdę. Chromi u nogi, bez niczego, żeby oferować. Co mógł Mefiboszet oferować za swoje życie? Co on miał? Nic. Dosłownie nic. Nie mógł powiedzieć, ja mam bydła. Nie mógł powiedzieć, ja mam pastwiska. Bo był w miejscu bez pastwiska. O, nie powiedzieć, ja mam wszystko. Nie, bo on sam był sprzedany. W miejscu sprzedania. Co on miał? O, nie mógł powiedzieć, ja mogę za ciebie pracować, ja mam silne nogi, mam silną rękę. Nie. Co miał? Chrome nogi. On był nieużyteczny tak naprawdę. Tacy ludzie się zabija, bo oni tego jedzą i to są do niczego tak naprawdę. I tak świat myśli. Może świat myślał o tobie tak samo. Jest do niczego. Nie nadaje się do niczego. Ale Jezus mówi, nie. Dla mnie ty jesteś ważny. Dla mnie ty jesteś cenny. Dla mnie ja mówię wszyscy. I kiedy mówię wszyscy, on mówi wszyscy. On dotrzymuje te słowa i on naprawdę, on to co mówi, o to jest ważne. On mówi wszyscy. Dzięki Bogu, że mówi wszyscy. Czy ty pamiętasz ten dzień, kiedy Jezus się wołał? Kiedy Jezus pukał na twoje drzwiach? Kiedy przyszedł Ewangelię pierwszy raz do twojego serca? Kiedy ty pierwszy raz spotkałeś się twarzą w twarz z Jezusem? Pamiętasz ten moment? O, ja pamiętam ten moment. Ja pamiętam ten moment, kiedy ja zrozumiałem. Ja potrzebuję Zbawiciela. On mnie zbawił i dał mi życie wieczne. I on, nie tylko on go wołał, nie tylko był przyjacielem, nie tylko go on szukał, ale jeszcze zobaczymy, że on mówił do niego. Wersja 6. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida, upadł na twarz i pokłonił mu się i Dawid powiedział: Mefiboszecie! Ten opowiedział: oto twój sługa. Okej. Już robi się ciekawie, nie? Już jest kulminacyjny punkt. Twarzą twarz po raz pierwszy w życiu. Mefiboszet spotkał i prawdopodobnie słyszał tyle złych rzeczy o Dawidzie, o swojej rodzinie. Na pewno słyszał od Saula, czy od rodziny Saula, czy ktoś, jaki był okropny Dawid, że zabrał nam królestwo i że on miał pewnie jakiś niesamowity żal i nie żal, tylko nienawiść i gorycz w swoim sercu wobec Dawida. I teraz spotka się z nim. Czy znasz te ludzi, które mają gorycz wobec Boga? Mówią, to Jego wina, że ja wszystko straciłem. To przez Niego. Tak mówią. Ja to słyszałem cały czas. I teraz jest moment, gdzie Mefiboszet spotka go twarzą twarz. Dawid mówi: Mefiboszet. Dzięki Bogu Mefiboszet był bardzo mądry. Nie jest dosyć często, że widzimy taką osobę, taką pokorę, jaką miał Mefiboszet. Ale tak powinien każdy przyjść do Jezusa. W takim stanie. Jaki? Kiedy Dawid go wołał, on upadł na twarz i pokłonił mu się. Oddał mu pokłon. Powiedział: ty jesteś większy ode mnie. Wszystko, co ja słyszałem, jest nieważne. Wszystko, co ja myślałem o tobie, jest nieważne. Teraz stoję przed tobą i on na pewno przez jego postawę mówi: zmiłuj się nade mną. Na pewno on tego pragnie, miłosierdzie, tak? Nawet werset 8, czytamy sekundkę, mówi tak: wtedy ukłonił się i powiedział: czym jest twój sługa, że zwracasz się do zdechłego psa, jakim jestem? Zdechły pies. Grzesznikiem, okropnym, nic nie jest w sobie, nic dobrego. Zdechły pies, jaki jest pożytek zdechły pies? Żadnej, czasami nawet niektóre psy, to nie mam pożytek, jak żyją, ale dobra. Ale zdechły pies jeszcze bardziej. Nic, nie ma żadnej pożytku od zdechłego psa. I on tak myślał o sobie. Tak jak Paweł mówi o sobie, jestem największy z grzeszników. Największy. Nie jeden, nie najgorszy, ale największy. Tak? Nie, że jestem lepszy od innych, ale nie jestem aż taki zły jak. Najgorszym. Zdechłym psem. Nic dobrego we mnie nie ma. Ale kiedy grzesznik przyjdzie do Jezusa, zauważa przyjaciela, a nie wroga. Zauważyliście? On zauważył przyjaciela. Bo zobaczcie, Dawid, werset 7. Dawid powiedział do niego najlepsze trzy słowa, które słyszał w życiu. Nie bój się. Okej, nie bój się. Nie, uważaj. Nie, zaraz zginiesz. Nie, umrzesz. Nie, przez twojego ojca tyle cierpiałem. Przez twojego dziadka, przepraszam, tyle cierpiałem. Nie, było: nie bój się. Nie martw się, ja tu jestem. Nie martw się, nie bój się. Wow, to musiało być najlepsze słowa, najlepsze zdanie, które on usłyszał, żeby uspokoić swoje serce, które okej, jest nieźle. Jest lepiej niż spodziewałem się. Wow, nie bój się. boż przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez swoje dzieci. Przyjaciel celników i grzeszników. Przyjaciel tutaj jest, tutaj ktoś potrzebuje przyjaciela? Ktoś tutaj jest grzesznikiem? Jest tutaj ktoś, jakiś grzesznica? O, chwała Bogu! Pokój pełen grzeszników! I wiesz co? Jest przyjaciel dla grzeszników. Jezus przyszedł, aby zbawić to, co zginęło, nie to, co najlepsze. On, widzimy tutaj niesamowite rzeczy, on, werset 7, ocalił mu życie. Tak, co powiedział werset 7? On mówi, nie bój się, bo z całą pewnością okażę ci miłosierdzie. Nie bój się, pierwsza rzecz, a potem miłosierdzie. O, miód. To jest najlepsze słowo, najlepsza rzecz, co mógł usłyszeć. Miód na moich uszach, tak? Miłosierdzie, tak? Ze względu na twojego ojca Jonatana. On mówi, o, chwała Bogu, za mojego tatę. Dzięki ci, Panie. Dzięki Bogu, że miałem mądrego tatę, który miał zawarł przymierze z Jonatanem, z Dawidem. Że mój tata Jonatan miał przymierze z Dawidem i teraz przez to jestem ocalony. Wiesz co? Jezus ma przymierze z swoim ojcem. Jezus ma przymierze. Każdy, kto do mnie przyjdzie, ja nie wyrzucę precz. Każdy. On ma przymierze. Mówi, każdy. I ze względu na swojego ojca, on mojej miłości, które mają wobec siebie, tej miłości, każdy się może być zbawiony. Każdy. Nie ma nikogo, który jest za daleko. I przez tyle lat jego życie było do góry nogami, nie? Przez tyle lat strach i męczarnia i śmierć i wszystko, co miał. A nagle w jednym momencie został przywrócony po prawną stronę do góry. Wow! Nagle! Pamiętasz ten moment, kiedy ciężar winy i grzechu spadł ci z plecy? Jak ten film Pielgrzym? Nagle ty chodzisz tyle lat z winą, jaki ja jestem i próbując przypodobać się temu Bogu, który zawsze jest trochę za mało, zawsze trochę więcej. Aż w momencie, kiedy spotkałeś Jezusa i Jezus całkowicie opuścił ci wszystkie twoje nieprawości. Całkowicie cię zbawił. Całkowicie! I teraz mówisz, nie znałem pokoju do dzisiaj. Nie znałem przebaczenia do dzisiaj. Okazał mu miłosierdzie. Dawid mówi do niego, że wszystko będzie w porządku. I słuchajcie mnie uważnie wszyscy. Każda osoba w tym pokoju zasługuje na potępienie w piekle. Każda osoba, która słyszy mój głos, zasługuje za swoje własne grzechy. Za swoje postępowanie. Ale dzięki Bogu za łaskę. Dzięki Bogu za miłosierdzie. Dzięki Bogu. Biblia mówi, że każdy, kto przychodzi do Niego, On nie wyrzuci. Jeśli oni wyznają swoje grzechy, On obieca przebaczyć i oczyścić ze wszelkiej nieprawości. Jeśli przyjdą. Jeśli Mefiboszet nie przyszedłby do Dawida, myślicie, że on dostałby tej miłosierdzie? Jeśli Mefiboszet powiedział nie, nie pójdę, bo boję się. Co by się stało z nim? Dalej bym mieszkał w Lodebarze, dalej bym mieszkał tam w tym sprzedanym domu, dalej bym mieszkał w tej strachu i wszystko tam, gdzie był, do końca życia, w chromie u nogi, bez jedzenia, bez niczego i dalej bym mieszkał w swoim strachu nie, i niewiedzy. Ale to, że on powiedział tak, to, że on powiedział pójdę, zobaczę, co chce, zobaczę, co on chce ode mnie. Poszedł. I znalazł przyjaciela. Znalazł najlepsze rzeczy. Ale niestety, mamy mało czasu, ale wiem. Ale to nie koniec. Końcówka tego, on dostał, zobaczymy tutaj pewne rzeczy, że on dostał w 13 wersecie. Tak Mefiboszet mieszkał w Jerozolimie, gdyż zawsze jada przy stole króla, a był chromy na obie nogi. Nowe miejsce! W pałacu! On teraz mieszka u stołu króla. On teraz może jeść. To, co król je. Co to jest za cudowne miejsce, nowe miejsce, które on dostał. Ten człowiek miał najlepszą przeprowadzkę w życiu. Obudzi się w domu sprzedany rano i wieczorem, wiecie gdzie on był? W pałacu króla. Jakie przeprowadzka? To jest najlepsza. To widzimy, on był wzięty z niczego i dano wszystkiego. Tacy my byliśmy, każdą osobę. Pamiętacie, co śpiewamy? O tym błota? Bóg mnie, nas co? Wyciągnął? Z rząskiego błota. O, wyciągnął nas skąd? I gdzie nas postawił? Naprawdę? Teraz, o, Jezus mówi, ja idę przygotować na was miejsce w niebie, gdzie tam, gdzie ja jestem, wy będziecie też? Wow! On przygotuje dla nas miejsce? To jest niesamowite, bracia i siostry. Coś cudownego. Coś cudownego się wydarzyło właśnie tu. Nowe zaopatrzenie. Nie mamy czasu, ale 4 razy widzimy, że Mefibosze będzie jadł przy stole króla. 4 razy jest powtarzane. Jakby musiał być przypominany, jakie dobre rzeczy będą. Nie martw się, będzie wszystko zaopatrzone, będzie dobrze, będziesz jadł, nawet jak dzieci króla. Dostał, nie tylko, że dostał te wszystkie, nie mam czasu, ale on dostał całe rzeczy, które należało do Saula, jego dziadka. Wszystko. Ale to był nic w porównaniu do tego, że dostał relację z Dawidem. Bo dostał jakby odzyskał jakiegoś rodzic, tatę. Stracił wszystkiego. Mamę, tatę, dziadka, bracia, wujków, wszystkich. A teraz przyszedł ten, który miał być jego wróg, stał się jego ojcem. I zjadł przy stole jak syn króla. O, ja dziękuję Bogu, że jest to możliwe. Filmy nie mogą takie rzeczy wymyśleć. To jest nic do tego, co Hollywood może wymyślić. To jest Bóg, to wymyśla coś tak cudownego, tak niesamowitego, tak prostego, ale tak trafne do każdego, który dzisiaj uwierzy w imię Jezusa. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i pukam. I ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim, wieczerza on ze mną. Bóg chce mieć społeczność z nami. To jest niesamowite. To jest po prostu... Jak to możliwe, że Bóg chce ze mną? On puka do moich serc, on puka do twojego, on puka do twoich rodziny. Dalej głoś, dalej mów, dalej przypominaj, bo Bóg puka. Może kiedyś ktoś otworzy. Może kiedyś wreszcie ktoś mówi tak. Przestanę uciekać od niego, przestanę bać się go. Pójdę do niego i zobaczę, co on ma do powiedzenia. I znajdują przyjaciela, a nie wroga. Ze wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Każdy dzisiaj może stać się synem Bożym. Nie urodzi się z natury dzieckiem Bożymi. Stać się przez nowe narodzenie, przez pokutę i zrozumienie, każdy dzisiaj może zostać dzieckiem Bożym. Tak samo jak Mefiboszet, o, urodzi się synem Saula. Synem Jonatana, przepraszam, ale on później był adoptowany do domu Dawida, do pałacu mieszkał, do końca swoje życie. Zawsze jadał przy stole króla. Do końca życia. Niesamowita łaskę. Czy ty się znajdujesz w Lodebarze? Czy ty się znajdujesz bez pastwiska, bez nadziei, bez Boga? Czy widzisz siebie jako zdechły pies? Pamiętasz, jak tak myślałeś, że nie byłeś dobrym człowiekiem? Czy będziesz się wbił w pychę i będziesz mówił, że nie jest taki złym człowiekiem? Nie mądre. Nie powinieneś tak postępować. Postępuj jak we chwili poszedł. W pokorze. Pokłonij się. Wołaj do Niego. Jezus dzisiaj woła do Ciebie. Dzisiaj Jezus mówi do Ciebie. Przyjdźcie do Mnie. Jaka będzie Twoja odpowiedź do Król Królów i Pan Panów, który mówi, przyjdź do Mnie? Powiesz nie? Ktokolwiek mnie słyszy, mój głos? Ja nie wiem. Mam nadzieję, że nikt nie powie nie. Ja pamiętam, kiedy ja powiedziałem tak. To była najlepsza decyzja w moim życiu, żeby iść za Jezusem. Bo dzięki Bogu Biblia mówi, że każdy, że dzisiaj jest ten dzień zbawienia. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Pomoc. Chyba to było dokładnie, czego Mefibosze potrzebował. Pomocy. Pomocy, ktoś, bo ja nie mogę. Ja nie mam sił. Brak mi sił. Brak mi wszystkiego. Tak, Mefiboszet. Jezus, Bóg mówi, oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. I był ten dzień dla Mefiboszet, ten moment, i to będzie, to może być dla każdego, który przyjdzie do Niego. Więc, bracia i siostry, my, którzy już jesteśmy zbawieni, nie zapominajmy. Nie zapominajmy ten proces, jak my przyszliśmy, co my przyszliśmy. Przypominajmy sobie ten cudowny proces, to my przyszliśmy, od czego Bóg nas wziął, gdzie my też jesteśmy i zachęcajmy się wzajemnie, aby iść i dalej głosić i mówić i przypominać i nie być zniechęceni. To, że ludzie mówią nie. Ludzie mówią nie, ale może pewnego dnia powiem tak. Nie wiemy, kiedy ten dzień przyjdzie. Dalej trzeba mówić, dalej trzeba głosić. Ja dziękuję Bogu za tę wspaniałą, krótką, niesamowitą historię. Pełen tyle nauki, tyle cudownych rzeczy, że Jezus mówi do każdego. Ja dziękuję Bogu za to. Powstajmy, bracia i siostry, pomódlmy się.